Witamy Państwa serdecznie, od razu z wyrazami przeprosin, bólu, niepowetowanego żalu, zbrodniczego zachowania w radiu Mikołaja, który niestety musi pracować, więc go dzisiaj nie będzie. Dlatego będę ja z Karolem. Dzień dobry, Karol.
Cześć, Michał.
Bardzo ładną masz szafkę, Karol, pomijając wszystko. Nie wiem, od czego zacząć, bo dużo, Karol, rzeczy się stało, stanęło, jak nas nie było w zeszłym tygodniu. Były urodziny podcastu specjalnego, jak ktoś nie słyszał, tam z Przemkiem 7 cudów koszykówki analizujemy, oczywiście bardzo subiektywnych, więc zapraszam. Dzisiaj myślę, że Karol, pogadamy o wolnej agenturze na koniec, że tak powiem niepolitycznie przelecimy przez mniejsze rzeczy, Karol, dzisiaj. Momencik, muszę Karola dźwięk zablokować sobie, żeby mi się tutaj nie skakało. To może, wiesz co, może od tego sezonu śródsezonowego zaczniemy.
Dobrze.
Czegoś, co było, ja tutaj pokażę Państwu grafiki, o czym będziemy mówić, że to będzie w listopadzie, grudniu. To jest coś, co, na co nie wiem, kto czeka, nie wiem, Karol, ty na to patrzysz. Ale dla mnie to jest trochę naciąganie ludzi na kasę, dodatkowe zakładziki. To jest turniej, który nie prowadzi do niczego poza wprowadzeniem czegoś nowego do historii, żeby nie było nudno. Trochę tego, znaczy ja to rozumiem, no wzorem, nie wiem, WNBA, bo ten puchar komisarza jest tam. Tutaj jak widzicie listopad cały jest zawalony meczami turniejowymi, są podziały na grupy, było losowanie. Taki puchar zdobywców pucharów bez zdobywców pucharów trochę. Nie będzie miało to chyba większego wpływu na rozkład spotkań, wręcz przeciwnie. Ale to jest, Karol, takie... Nie rozumiem tego. Znaczy ja rozumiem to, ale nie wiem po co to jest. Po co to jest, Karol?
Też nie wiesz co, dla mnie, no wiadomo, tam gdzie nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Może powiem za dużo, może to jest za dużo powiem.
Będą mocne słowa.
Padną mocne słowa. Dla mnie to jest pogarda dla sezonu regularnego, pogarda dla tych wszystkich meczów od 1 do 82 i takie rozpasanie tych amerykańskich. No bo wiadomo, to głównie chodzi o amerykańskie media, amerykańskiego kibica. Kibic światowy trochę akurat tutaj mniej się liczy. Ta narracja, która nam towarzyszy od lat już wielu, że skróćmy sezon, że mecze są nieważne, że w lutym, w marcu to już są takie, że to już jest takie nieważne, tylko playoffy, tylko mistrzostwa. Ja tak bardzo się z tym nie zgadzam jako kibic, jako osoba zajmująca się tą szeroko rozumianą koszykówką, ale też jako człowiek. Dla mnie może
po ludzku,
to...
po ludzku, Karol.
Słuchaj, po ludzku, jak idziesz na jakąś górę, chcesz ją zdobyć na jakieś tam cokolwiek, rysy, Mount Everest czy cokolwiek, to jakby cię ktoś wziął od podnóża góry i cię tam z śmigłowcem wleciał na ten szczyt, to by było fajnie. No nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że przeżywasz ten proces, chodzi o to, że się męczysz, chodzi o to, że wszystko robisz po kolei do tego, żeby wejść na szczyt i dopiero ten końcowy widok to jest zwieńczenie tego, to jest twoja nagroda za to, że tyle poświęciłeś i tu masz nagrodę. Tak samo mistrzostwo NBA. Wszystko od dnia pierwszego, od pierwszego dnia training campu aż do ostatniego meczu finałów, to jest wszystko po coś. I umniejszanie wartości sezonu regularnego, to ja się tak bardzo z tym nie zgadzam. No i taka to była moja duża dygresja do tego turnieju. Ten turniej to jest ukłon w stronę takiego kibica średniego, tak średnio zainteresowanego koszykówką. Bo dla mnie czy dla ciebie mecz numer 48 w sezonie regularnym ma jakieś tam znaczenie, bo to ktoś ma kontuzję, trener sprawdza nowe ustawienia, ktoś dostaje dobrej formy, ktoś traci formy, musisz robić ten cały management. I jeśli chodzi o formę, jeśli chodzi o zdrowie, jeśli chodzi o ten load management i wszystko, żeby przejść od początku sezonu do końca. Każdy ma swoje cele, każdy ma swoje marzenia, aspiracje. Zobacz na przykład Jeremy Sochan, inaczej wyglądał jak był w pierwszym meczu, inaczej na koniec ludzie robią progres. My to wszystko obserwujemy. Ale niestety, mówię jeszcze raz, niestety narracja jest taka, że te rzeczy, to co wszystko jest od początku, między początkiem sezonu a końcem sezonu, to jest nie do końca ważne. I tutaj cały na biało pojawia się ten turniej. Bardzo mi się on nie podoba i nie kupuję, wiesz co? Jak tak śledzisz, na pewno też te różne amerykańskie czołowe media z Billem Simmonsem, Zachiem Lowe, Windhorstem i tak dalej na czele. Ja zauważam w ostatnich właśnie dniach, kiedy wyszła ta wiadomość, już wiadomość była wcześniej, ale już tak struktury tego turnieju, że wydaje mi się, że poszła jakaś dyrektywa z góry od Silvera, że panowie, nie mówcie źle, zobaczymy jak to wyjdzie, dajcie nam szansę, bo ja widzę, trochę się zmieniła narracja, szczególnie Billa Simmonsa, dają szansę. Moja narracja się nie zmienia, bo to wiesz, Moim zdaniem argument o tym, że to idą w ślady tego, co się dzieje w Europie, jest tak bardzo chybiony, jak tylko może być chybiony. No bo grasz jakikolwiek puchar, czy w piłce nożnej, czy w koszykówce, to powiedzmy, nie masz szans na mistrzostwo, ale wygrasz sobie puchar. I ten puchar pozwala ci grać, puchar ligowy pozwala ci grać w jakimś tam gdzieś tam, w jakimś tam IBL, coś tam L, że jest o co grać. Tutaj jak wygrasz ten puchar poza pieniędzmi, no to wiesz. Może kiedyś tam za 10, za 15 lat powiemy tak, no tutaj Michael Jordan, sześciokrotny MVP, a ktoś będzie dodatkowo, nie wiem, tam powiedzmy z tych młodych gwiazd, Ja Morant, trzykrotny MVP, czterokrotny zdobywca pucharu NBA. I może to kiedyś tam w annałach koszykówki będzie miało znaczenie, ale teraz nie jestem w stanie wyobrazić, mam moim zdaniem bardzo dobrą, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że te czołowe gwiazdy będą się zabijać o to, żeby być zdobywcą pucharu, prawdopodobnie Davida Sterna, imienia Davida Sterna. Pieniądze. Słuchaj, ja tam w niczyich kieszeniach nie siedzę. 500 tysięcy dolarów to nie jest mało, bo to wiesz, ja zawsze mówię, litr benzyny dla ciebie czy dla LeBrona kosztuje tyle samo. Za 500 tysięcy dolarów możesz sobie, on może kupić tyle samo dóbr co ja.
Tylko się trochę inaczej napracujemy.
Oczywiście inaczej musimy pracować na swoje 500 tysięcy, nie żebym ja miał na koncie 500 tysięcy, no ale rozumiem ten argument, że ci zawodnicy, którzy na przykład na Tuею są.
Przepraszam cię, Karol, przepraszam. Ci, kto teraz dołączyli, Bijamba pracuje albo śpi, ja nie wiem, bo miał dzisiaj jakąś ultra ważną rzecz w radiu, więc albo tam jest, więc odpalcie sobie Radio Nowy Świat, jak ktoś zatęsknił. Albo po prostu odpoczywa, no bo napisał mi, że no nie da rady, także taki reminder. Mówiłem na początku, no.
No to wiesz, dla tych zawodników na dorobku, na jakimś tam two-way'u czy na minimalnych kontraktach, no powiedzmy, jeżeli grasz o połowę swojego kontraktu, o wartość połowy swojego kontraktu, albo nawet o drugie tyle, no to będzie o co grać teoretycznie. Ale generalnie, co do zasady, nie kupuję tego pomysłu, nie kupuję tej całej idei, ale ja się tego spodziewałem. Ja w ogóle, nie, mogę to zacytować kiedyś tam zaraz, jak znajdę, jak tylko Adam Silver przejmował stery, i jakoś na jakieś tam gdzieś w Londynie jakaś taka konferencja była. Ja poczułem, że on czuje w NBA pieniądz, że on doprowadzi NBA do obszarów, do miejsc, których ona nigdy nie była finansowo. I to się dzieje. Zobacz, te różne kolaboracje z Decathlonem na przykład, z jakimiś tam alkoholami, z jakimiś innymi rzeczami. Za Sterna nigdy by to się nie wydarzyło. I tu nagle ten puchar podobno Silverowi chodził po głowie, jak jeszcze był zastępcą Sterna, że to fajnie było, żeby się wydarzyło. I tak jak ty powiedziałeś na początku, jak nie wiemy, o co chodzi, to wiemy, o co chodzi. To jest kolejne źródło do zdobywania pieniędzy. Życzę im jak najlepiej. Niech im się wiedzie, niech lidze się wiedzie. Tylko no, mi się to nie podoba, nie jest coś tam, nie będę się obrażał na NBA, że nie będę jej oglądał czy coś, tylko to jest moim zdaniem nietrafiony pomysł. Tak sportowo, bo jeżeli. Bo oczywiście ja tutaj nie konkuruję z PR-owcami i ludźmi od szeroko rozumianego wizerunku NBA. Oni zrobili badanie rynku i stwierdzili, że jeżeli ja i ty, czyli fani koszykówki, chcemy oglądać koszykówkę tak, jaka ona jest, my dalej pozostaniemy przy tym. Ale tworząc ten turniej, ściągniesz sobie dodatkowych takich powiedzmy pół na pół kibiców NBA, którzy właśnie oglądają początek sezonu i playoffy, no to trzeba dla nich coś tam w środku dać. Opatrzcie sobie, tutaj będą Tournament Games, tu będą tam te dwa dodatkowe mecze w Las Vegas. To będzie coś takiego. Może jakieś, wiesz, okolicznościowe koszulki się sprzeda, jak to Amerykanie.
Nie, tu Karol zakłady. Ja myślę, że
Tak,
zakłady są głównym motywatorem. Od razu pojawiły się tutaj Macie, ja przy okazji przemyciłem grupy, jak będą wyglądały. Natomiast tu są też typy bukmacherów, oczywiście w tym ujęciu Las Vegas, czyli plus 160, minus 1200 i tak dalej, ale tutaj widzicie wszystko więcej na ekranie. To jest takie trochę rozmieszanie dywizyjności w NBA, ale powiedziałeś na początku, że no w zasadzie tam jest któryś tam mecz i tak dalej. To jest takie trochę też zaprzestanie temu nudnemu marcowi, jak od zawsze był marzec, kwiecień taki, że wiadomo było, że mniej więcej wszystko jest rozdane, plus minus ostatnie sezony, że ta kolejność, przynajmniej na meczach przed playoffami, albo o to, czy nie być w play-inach, czy być, rozgrywała się do ostatnich dni. Dlatego też NBA, to co powiedziałeś, prawdopodobnie to powstało podczas umowy CBA, albo jakichś rozmów wcześniej. Podejrzewam, że to jest oddanie czegoś i wzięcie czegoś, bo ja nie sądzę, żeby wszystkim właścicielom było to na rękę, ten turniej, ale jeśli wytłumaczysz im, że słuchajcie, play-iny też miały być do dupy, świetny pomysł. Draft do meczu gwiazd miał być do dupy. To są takie ostatnie szybkie pomysły, powiedzmy, tak? Okazuje się, że to jest świetna sprawa. Przeformatowanie meczu gwiazd. To też są jakieś takie pomysły, które pewnie na początku się nie podobały, a były poddawane pod dyskusję większości, no, zawodników, związku, wszystko jedno, jak to nazywał. I podejrzewam, że to może być ten raz, kiedy ktoś nie będzie miał racji. Piłka kompozytowa w NBA, wiesz. Jason Kidd mówi, że mu tną ręce, to wyrzućmy ten szajs. I po sezonie nagle, o nie, jednak krówki mogą iść spać i możemy z nich robić piłeczki, bo już nikomu to nie przeszkadza.
To nie było nawet w posezonie, to w trakcie sezonu wrócili.
Tak, jakoś tak, no, masz
Tak.
rację. I to była tragedia, to był jakiś eksperyment, który tylko potwierdzał regułę, że NBA jest dobrze działającą maszyną i błędy się zdarzają. Natomiast tutaj, no to już pachnie ewidentnie bukmacherką, stworzenie dodatkowego turnieju, na który możesz stawiać zawodników, wiesz o co chodzi, spready, różnicy, ten zdobył tamten. Kluby nie będą chciały się angażować, takie jak tutaj widzicie Filadelfia, Milwaukee. Im nie będzie zależało na wygrywaniu tego czegoś, bo przede wszystkim modus operandum będzie takie, dotrwajmy do playoffów, nie bądźmy w play-inach, te mecze się liczą, musimy wygrywać, ale nie możemy odpuszczać. Też trochę nie wierzę w to, że te gwiazdy się nagle nowe pojawią, bo co, kluby będą grały ławkami rezerwowych i San Antonio wygra sobie grupę i awansuje dalej? Wiesz.
Bo zobacz, z jednej strony, bo te mecze niby turniejowe, to będą normalne mecze kalendarza NBA, więc
Czyli
grać mecze.
przepraszam, będą poddane tym samym obostrzeniom, że nie możesz sadzać zawodników, mecze telewizyjne i tak dalej.
Tak, więc grasz mecz w ramach sezonu, ale on przy okazji ma jakiś taki tutaj sztandar, jak pamiętasz tam, witamy gospodarza domu, to tutaj
Serdecznie.
serdecznie, to tutaj teraz serdecznie zapraszamy na turniej. Jak ktoś na przykład nie śledził kalendarza, to co będzie się dzieje? My dzisiaj gramy w Milwaukee. Tak, panie Jurku, ale to jest też turniej. No dobrze.
Tak, nie, to jest turniej, to jest wszystko poza klusi. Jak coś, to jest poza klusi,
Więc
Karol.
jak coś, to drużynom będzie zależało, żeby te mecze wygrywać, bo to jest w ramach sezonu, więc dla takich powiedzmy tam, no nie wiem, powiedzmy Memphis, czy to będzie im zależało, czy wygrają 45 meczów, czy 49, czy będą mieli szóste miejsce, czy trzecie, więc co do zasady będzie im zależało, żeby te mecze wygrywać, ale to będzie dodatkowo będzie turniej, tak jak pamiętasz w tym odcinku South Parku, poddajcie się i tak przegracie, to nawet
Tak.
jakby ktoś może tak zwanym psim swętem wejść do finału tego turnieju, bo po prostu będzie sobie w sezonie dobrze grał.
Dokładnie, a oni wszyscy nie chcą tam w ogóle, wiesz, kompletnie w tym brać udziału, ale poddajcie się. Nie, my chcemy wakacje. Nagle do tego dochodzi. Ale to jest ciekawe, też ciekawe, jak to przejdzie przez NBA. W sensie istotność tego, bo wiesz, to jest też stwarzanie ligi w lidze, nie? Że za 10, za 15 lat, jeśli to się utrzyma, to będziesz miał tradycję turnieju, wiesz, jakieś takie rzeczy, które uwielbia NBA, czyli statystyki, historia, przywoływanie gwiazd i tworzenie trochę mitologii często. No
O to
ale.
raczej, jeżeli oczywiście wiesz, to wiesz jak to jest. Śledzisz NBA od dekad i to, co się dzieje w
Boże.
NBA jest, no takie są fakty. Żeby to wiesz, to musi być dobrze opowiedziane, musi być taki Bill Simmons, który napisze o tym książkę, musi być to ładnie powiedziane. Jeżeli zacznie się o tym mówić tak od dołu, bo to wiesz, to wszystko jest no, tak jak faryzeusze, o faryzeuszach, ale to nieważne, że jak wiesz, jak to zacznie być, jak to zażre, jak to się mówi i będziesz o tym mówił, patrz, dwukrotny zdobywca pucharu, trzykrotny zdobywca pucharu, jeżeli do tych wszystkich nagród MVP, tam MVP sezonu, finałów i tak dalej, będziesz jeszcze wymieniał zdobywca pucharu, no to ma to szansę, ale generalnie tak sportowo puchar w trakcie pucharu, sezon, część, wycinek, ja tu nie chcę brzmieć jak jakiś taki cyniczny dziad, ale ja jestem fanem koszykówki, ja oglądam koszykówkę od początku października, czy tam od kiedy się by nie zaczął sezon do końca. Ja widzę piękno w tym grindzie takim, że czasami się nie chce, czasami masz kontuzję, czasami grasz z kontuzją, czasami tak patrząc na konkretne drużyny, ten management z zawodnikami, to co się dzieje, ktoś nagle, tak jak nie będę się powtarzał, ale powtórzę, ktoś zyskuje formę w trakcie sezonu, ktoś ją traci, a ty jako ten sternik, to już mówię, najlepszy zawodnik, czy trener, czy menedżer, to musisz przyprowadzić drużynę do końca sezonu. I to jest super, dla mnie to jest super. Ja nie potrzebuję dodatkowych smaczków tego sezonu, bo ja sobie te smaczki znajduję, tak po prostu, bo jestem fanem tego sportu. Nie muszę być dodatkowo zapraszany, nie muszą zawodnicy się ubierać, zakładać sobie pompon na nos, klauna, żeby mnie do tego przyciągnąć, bo nie o to chodzi. Jak ktoś się interesuje sportem, niech się nim interesuje. Ale oczywiście biznesowo rozumiem. Jeżeli wiesz, masz wydać swoje pieniądze na jakąś tam platformę, żeby obejrzeć film, albo rzucić parę złotych na NBA, no to dobrze, no to obejrzę sobie też NBA. To nie szkodzi. Nie szkodzi. Czy pomoże, nie wiem.
Szymon Żurek chyba, bądź Zurek, nie wiem. Tutaj pytałeś o to, jak to będzie rozgrywane. W sensie będą grupy, które będą rozlosowywane. Ja to powiększyłem celowo, dlatego to jest takie rozdęte. Są trzy grupy, pięć zespołów, będą cztery mecze i trzech zwycięzców grup awansuje. Jest jedna dzika karta w każdej konferencji. Potem są ćwierćfinały ośmiodrużynowe i wydaje mi się, że to będzie tutaj wtedy już jakoś playoffowo rozgrywane. I potem półfinały i mistrzostwo w grudniu w Las Vegas. Myślę, że w stylu one and done. Nikt się nie będzie tutaj bawił w większe rzeczy. Także tyle, jeśli chodzi o technikalia tego. Ale to jest mimo wszystko, Karol, zapowiadane już drugi rok. Można tak to powiedzieć, więc to jest żadna nowinka. Dobrze, przejdźmy, Karol, do rzeczy, których pewnie nie oglądałeś. Oglądałeś Wiktorkę? Ligę letnią?
Oczywiście, że nie, tylko highlighty.
Tylko highlighty? Ja oglądałem, Karol, Wiktorka.
Nie oglądam Summer League.
Zauważyłem, ja się przestałem gotować graczami w Summer League, to jest fakt, ale zauważyłem kilka ciekawych rzeczy. Cam Whitmore jest naprawdę. Nie wiem, dlaczego go tak ugotowano w drafcie, ale to będzie gość. Naprawdę będą tam pisały The Athletic, ESPN, o Boże, co za styl, tak późno, czerwona flaga tu. Znaczy, mam nadzieję, że tak będzie, zawsze zapeszam tych zawodników. I zauważyłem rzecz, Karol, która się zmieniła w całej percepcji. To było trochę jak z Luką Doncicem, tylko w innej skali. Wiktor zaczął być człowiekiem. Już skończyło się gadanie o tym numer jeden pik, czarodziej ludzi. Pamiętam, jak w Paryżu ty powiedziałeś Stern. Silver mówił, że nie mówimy o prawdopodobnym pierwszym piku, ale wszystko było to w takim tonie, że on jest najpiękniejszy. Wiesz, córka kuzynki, bo ona poszła na studia, ona wspaniała jest. I nagle Wiktor, ku mojemu zaskoczeniu, był zdominowany. Ja wiem o tym, że to był stres, to był. On zresztą sam o tym mówił w jakimś wywiadzie, że to był. Ja to rozumiem. Jak dla takiego młodego człowieka strasznie intensywne parę dni, tak to ujmę. I to nie tylko koszykarsko, bo to wszędzie wywiady, wszędzie za tobą chodzą. Britney Spears cię chce poderwać. Joel Embiid starał się pisać do Rihanny, a tutaj Britney Spears dostała własną ręką w twarz przez to, że chciała powiedzieć: cześć, Wiktor. Też się zainteresowała. Zagrał tak słabo, że Kai Jones go zdominował. Nagle zaczęły wychodzić wszystkie minusy, o których się mówiło, że będą wychodziły z czasem w Wiktorze, bo nie ma masy, jeszcze nie ma siły i tak dalej. Pewnie tej masy nigdy nie będzie miał, bo nie potrzebuje pewnie. Ale Kai Jones, jeszcze ten wsad, to pokazało ludziom w Stanach, że on jest jednak śmiertelny i zauważyłem, że trochę ta uwaga taka trochę tak stonowała, że wiesz, że nagle Superman krwawi, nie? Bo dostał od kogoś może nie silniejszego, ale lepiej zorganizowanego w walce. I nie powiem, żebym się tego nie spodziewał, ale Amerykanie, zauważyłem, mocno stonowali.
Dobrze właśnie, bo przecież, o, jeszcze raz wracając do tych wściekłych amerykańskich mediów. Kto to powiedział? Bruce Hart czy któryś, że jeśli jego kariera przebiegnie jak kariera i tam wymienił KD, kogo? Abdullah Jabbara i jeszcze kogoś, to znaczy, że coś poszło źle. No człowieku, no facet idiota wydawałoby się. Jak stawiasz poprzeczkę komuś wysoko, rozumiem, ale to ta poprzeczka jest postawiona do
Kosmos.
zapraszam tam nie wiem gdzie, do szpitala psychiatrycznego. No gościu, ja rozumiem, że te hot take'i, one się sprzedają, to się klika, no ale takie rzeczy, po co takie rzeczy w ogóle opowiadać? I tu nagle przychodzi facet, chłopak, 19-letni chłopak, podobno nie grał w kosza w ostatnich czasach za dużo, nie wiem, co on tam robi ze swoim ciałem, że przygotowuje się i te różne rzeczy robi, no tam ma odpowiednich ludzi, którzy odpowiadają za jego ciało, że kondycyjnie był jeszcze nie do końca przygotowany. Ale bardzo dobrze, że było tak, że słaby i bardzo dobry, a nie odwrotnie, że bardzo dobry i słaby. Później mieli takie mieszane uczucia. No teraz też mają, nie wiem, czy mają, choć pewnie nie mają. Ale no niestety, w ostatnich czasach jesteśmy, no nie my, ale no może powiedzmy, że my też staramy się nie być niewolnikami chwili, że co ten mecz oznacza, co to oznacza. Facet zagrał. Chłopak 19-letni, jeden mecz przeciwko ludziom, którzy w 90% w NBA grać nie będą, i dla wielu z nich to było wielkie, wielkie przeżycie, że zagrali przeciwko Wembaniamie. To wiadomo, zobacz, ej, Summer League, 10 fauli możesz mieć. O czym my tu mówimy? To nie jest koszykówka w ogóle. I tam, no, mieli swój highlight na pewno. No, słuchaj, jak ja bym grał przeciwko niemu i wiedziałbym, że w NBA nigdy nie zagram, też bym chciał mieć kawałek, uszczknąć tego blasku trochę. Jakbym mógł, to bym go kosił, gdybym musiał, no.
Ale to też Karol, nie było tak, że on nic nie pokazał, nie? Tam nadzieje są olbrzymie,
Oczywiście.
ale wiesz, wszyscy się spodziewali, że jak pójdzie pierwszy cross na kimś wysokim, to będzie jak w lidze francuskiej, którą nie wiadomo dlaczego NBA pokazywało przez pół sezonu, ale oni nie wiedzą, kto będzie pierwszym pikiem NBA. Nie wolno o tym mówić, ale pokażmy ligę francuską. Pewnie dla Koulibaly'ego. Nie zapomnę tego do końca życia, tego jednego chodzącego kłamstwa w tym drafcie. Naprawdę. Facet mówił mi w oczy, że on nie wie. Nie zapomnę tego łysemu, Karol. Mówił prosto w oczy mi, okłamywał mnie.
Nie chciał sam na sobie tamperingu robić.
Starał się mnie okłamać. To są dwie różne rzeczy. Co ja chciałem powiedzieć, że to już nie było to i nagle ten pierwszy cross, on wchodzi pod kosz i nagle ten zawodnik nie zachowuje się jak w tej lidze francuskiej. On jest pokryty, obroniony, on stoi w miejscu, on może rzucić, ma zasięg, ale to było coś więcej niż nerwy. To był chyba prawdziwy taki contest, bo ja pamiętam, jak oni przyjechali w zeszłym roku i on grał ze Scootem Hendersonem z tym G-League Ignite. To nie wyglądało tak w żaden sposób. Tam nie było Lenarda Millera, tam nie było Scoota Hendersona. Tam byli ludzie, co grali może 2 lata albo pół roku w NBA. I nagle się okazało, że chłopa po prostu nie ma. W drugim meczu coś pokazał, ale to też no naprawdę no, dało do myślenia, nie? Bo mi się wydawało też do końca, że tak nie do końca będzie. Że to będzie bardziej udane, a nie że będzie takie szybkie zderzenie z rzeczywistością. Wiadomo, z różnych przyczyn, ale no, nadzieje są olbrzymie, ale ja bym nie stawiał go teraz jako zwycięzcy debiutanta roku.
No, ciekawe też, w ilu meczach.
Będzie ograniczany, Karol.
Tak właśnie.
To w San Antonio też nie będzie za ciekawy proces.
Właśnie to chciałem powiedzieć. Ile w ogóle San Antonio widzi dla niego meczów? Ile? Nie wiem, tam 60. Zakładając, że nie będzie miał kontuzji, no bo jak będzie, to wiadomo, że to automatycznie będzie się ta liczba zmniejszać, ale zakładając, że będzie zdrowy odpukać, to nie wiem, 60 max.
Znaczy, ja to chciałbym zobaczyć mecze 30 punktów, 20 zbiórek, pojedynki z Chetem Holmgrenem, z Bolbolem. Chciałbym to zobaczyć, ale chyba nie w tym roku, dlatego jeśli ktoś by stawiał...
San Antonio powinno podpisać, bo przecież Orlando go zwolniło, powinni podpisać. Żeby chociaż jako sparring partnera, jako to, co jest ten taki mem dwóch Spider-Manów, że Bolbol na siebie...
I Chet Holmgren jeszcze w środku, tak. Wiesz. Nadchodzi jeszcze, Boże, jak on się nazywa, Flag ma na nazwisko, on teraz jest w tym Ignite. Orson? Jakoś tak. Też chłopak jest wysoki, chudy i robi różne rzeczy. Dobrze, no to chyba, jeśli o to chodzi, to chyba tyle. Natomiast Karol, tak króciutko, był wywiad z Zionem, który mówił o tym, tłumaczył, jak to jest być młodym człowiekiem. Tutaj no, musi wejść osoba, którą wszyscy uwielbiają, czyli małżonka Ziona. Zion powiedział, że masz wszystkie pieniądze świata, 21 lat i wiesz, i dał do zrozumienia, że ciężko ci się pohamować z jedzeniem. Karol, czy my to kupujemy?
Nie. Słuchaj. Ja też lubię sobie zjeść. Ja a zawodowym sportowcem nie jestem, a wiem jak utrzymać wagę ciała. Ja nie rozumiem tego, naprawdę nie rozumiem.
Cytuję, Karol, będę cytował, to jest krótkie. It's hard, man. I'm 22, have all money in the world. Well, it feels like all the money in the world, it's hard.
Nie, to it's not hard. Ej, jesteś kurczę.
LeBron wydaje $1 000 000 na to, żeby właśnie nie żerć jak świnia z wiadra KFC i McDonalda.
Więc zakładając, że to jest kwestia, ale to nie jest ta kwestia, że zatrudniasz sobie po prostu szefa kuchni, który za tobą wszędzie chodzi, jeździ, gotuje ci wszystko i to nie jest kwestia pieniędzy, to nie chodzi o pieniądze. Więc w sferze mentalnej, że ty chodzi za tobą ten chips, chodzi za tobą ten słodzony napój.
Jak pan ręczniczek w South Parku, on chodzi za tobą.
On za tobą chodzi, więc jak on za tobą chodzi, to ty nie potrzebujesz, to nie jest problem w kuchni, tylko w głowie.
Tak, ty masz jakieś po prostu natręctwo, ataki po takie jedzeniowe.
Musisz zatrudnić jeszcze psychologa, żeby ci powiedział, że wcale nikt za tobą nie chodzi. Chodzi za tobą marchewka, chodzi za tobą wołowinka.
Poza tym, co to jest za tępe tłumaczenie, że co, lodówka do ciebie mówi? Mamy to zrozumieć, że masz tyle pieniędzy, że możesz non-stop siedzieć na Uber Eats? Stary.
No, ale to wiesz, taki jest problem właśnie w Stanach Zjednoczonych, zresztą no, sam dobrze wiesz, że chociażby z samych reklam NBA, jak masz na przykład tam coś w jakimś tam, nie będziemy wymieniać nazw, bo to nie o to chodzi, żeby reklamować tych morderców, to są mordercy, oni mają krew na rękach. Za $2 możesz dostać hamburgera, frytki, jakiś napój i oni na tym zarabiają, to z czego to jest zrobione? Człowieku. A oni, no też nie oszukujmy się, ludzie tam są, no więc właśnie, no wink wink, z czego to jest zrobione? ludzie, którzy pochodzą z tych takich, no powiedzmy, takiej niższej klasy średniej, nie mają za dużo pieniędzy, no to jedzą w tych takich tych. I to są nawyki żywieniowe, które się kształtują przez lata, od pokoleń nawet, i dla nich takie śmieciowe jedzenie,
Poza tym, Karol, wiesz, to jest też kwestia takiego, to co powiedziałeś, też takiego kulturowego, ale jednocześnie też przyzwyczajenia w sensie łamane na uzależnienie, no. Ja sam pamiętam, że były czasy, że się potrafiło pić kolę i nie wiedziałeś, dlaczego ją pijesz, a tu 2 litry ci potrafiły zejść w wieczór i nagle zdajesz sobie sprawę, ile kilo cukru tam jest w tej butelce, ty tego powtarzasz jakiś czas, a tak naprawdę myślisz o tym, jak popijasz kolą te swoje myśli, wiesz, i w końcu trzeba powiedzieć stop, albo nie będzie dobrze, no. Diabetes ci przyjdzie na gwiazdkę do domu. Wiesz, to nie są wesołe rzeczy. Naprawdę poważne kłopoty zdrowotne, ale wiesz, na co mi to wygląda? Na tłumaczenie jakiejś informacji, że na obozie przygotowawczym jednak coś się bardziej zwichnęło i nie zagram w 10 pierwszych meczach. Tak mi to trochę podśmierduje, bo te wywiady nie są znikąd, a pytanie non stop faceta grubego, dlaczego jest gruby, nie kończy się takimi łagodnymi tłumaczeniami przeważnie. Tylko kończy się brakiem rozmowy, a on jakoś tak to tłumaczy ostatnio, wiesz, ja tutaj staram się i tak dalej. Nie chcę nic mówić, ale to mi podśmierduje kolejną pauzą. I takim delikatnym robieniem gruntu, wiesz. Ja to wiem. Poza tym chyba coś tam też było ukrywane, Karol, jeśli chodzi w kontekście jego kontuzji, tego nawet ostatniego razu, że się nie mówiło do końca chyba prawdy, nie?
Przecież on powiedział GM Pelikanów, niejaki Griffin, cytuję, no, że tak z 2 tygodnie, po czym że jest 2 tygodnie od tego, żeby grać. Chłop wyraźnie był ze złamaną nogą, on ledwo stał poziomo na tych zdjęciach, jak robią te takie klubowe zdjęcia. 2 tygodnie, od czego 2 tygodnie? 2 tygodnie od tego, żeby być 8 miesięcy od jeszcze nie grania.
On stał jak Jelcyn.
On został jak Jelcyn.
Tylko z innych powodów. Natomiast no, to się nie ma co śmiać. To jest The
Może
Chosen One.
dla Pelikanów lepiej by było, żeby on pił, a nie jadł.
Jeśli ma być na coś uzależnione, wolimy, żebyś chlał, Zion, niż żarł non-stop KFC. Bo już masz czarną kartę klienta we wszystkich fast foodach w okolicy. A tam potrafią fast foody być naprawdę. No, mogą cię pokonać wielkością. Tam nie ma łatwej gry.
No niestety, właśnie w Ameryce trzeba, jak pływasz w basenie, nie w basenie, w jakimś takim brudnym jeziorze, jest pełno wodorostów, to żeby wyjść ponad powierzchnię, to musisz wykonać wysiłek. W Europie to jest, powiedzmy, takie w miarę osiągalne, ale w Ameryce, żeby wyjść ponad poziom tej takiej fatalnej przeciętności żywieniowej, to musisz naprawdę się starać, no? Musisz selekcjonować jedzenie. Jak jeżdżę do cioci do Kanady, jestem tam, powiedzmy, około 2 tygodni, to tak 9, 10 dnia już czuję, że pęcznieje człowiek, a starasz się dobrze jeść. Jesz to, co normalnie jesz. Ale no ciężko. Fatalnej jakości jest jedzenie.
Ale no, można masę nabrać, co
No
prawda
jak najbardziej.
nieprawdziwej, pewnie połowa jest niezdrowa tam w środku, ale dobrze, to ja skoro skończę. Nie, bo ktoś na czacie napisał, że on nie jest aż taki gruby. Tutaj też nie chodzi o to, że on jest gruby, ulany, ma poczwórny podbródek i tak dalej. Przede wszystkim chodzi o żywienie, które wpływa na jego zdrowie, czyli na przykład sprawy ze stawami, gojeniem się rzeczy. To nie o to chodzi, że on żre i ma bęben. Jest trochę za gruby. Te zdjęcia z jego konkubiną, małżonką, te ciążowe, z których się śmiejemy i pokazujemy tylko ostatnio ją, to on wygląda taki, już jest szczuplaczek. Natomiast tutaj chyba chodzi o składniki odżywcze, jakimi się posiłkuje chłopaczyna, no. A nie o to, ile je. Bo może jeść tyle samo, podejrzewam, jak nie więcej, tylko żeby to zdrowe było. A nie przypełzło do McDonalda i powiedziało, zabij mnie, chcę być w burgerze.
Mój kumpel kiedyś pracował w Maku w Lublinie.
Yes.
I wiesz, w Lublinie jest parę uniwersytetów z międzynarodowymi wydziałami, i przychodzili ludzie, puszyści ze Stanów, i kupują powiększony zestaw, podwójnego Maka, potrójne coś tam i dietetyczną Coca-Colę.
No bo to lepiej psychicznie robi, wiesz, że zjadłeś trochę śmieci, ale popiłeś krystalicznym oligocenem.
Ludzie nie pomyślą, że skoro coś jest tak samo słodkie jak to coś, co ma cukier, a to coś nie ma cukru, to czymś innym musi ten cukier być zastąpiony jakąś ich chemią jeszcze gorszą niż cukier, więc koło się.
Człowiek, jak wejdzie do McDonalda, traci rozum, na to wychodzi, Karol.
No ja nie wchodzę, to nie wiem.
Ja byłem ostatnio za granicą, nie wspominam. Oni mają tam inne. Ja neguję McDonalda za granicą. W Polsce jak coś, ale to też. Nieważne, Karol, pogadajmy o pieniążkach. Po to się tu zebraliśmy, o różnych tam rzeczach. Podpisy zawodnicze, na przykład Greg Popowicz na 5 lat został trenerem, chociaż to nie oznacza trenerem, tylko zostanie w organizacji 5 lat, żeby przynajmniej Sochan się nie wykoleił i no to się pokrywa z umowami debiutanckimi trochę, no. Znaczy jedną przede wszystkim tutaj, że wychowamy chłopaka i zobaczymy, co się stanie. Stary.
Ciekawe właśnie, bo
Ale kupa kasy, wiesz co, to mnie zaskoczyło, że kupa kasy. Myślałem, że to nie będzie przeciągnięcie takiej struny, płaćcie mi, bo to ostatnia wypłata w moim życiu, nie chcę być złośliwy, bo zwykle, no nie chcę też szukać w statystykach jakichś tam albo w historii, no ale to nie były jakieś takie rozbicia banku, a to jest rozbicie banku trochę. Kali NBA.
w ogóle właśnie w sferze takiej, jakby to powiedzieć, przepływu informacji, że rzadko się podaje wartość umowy trenera. Teraz powiedzieli z Monty Williamsem i
Ale powiedzieli dlatego, że była strasznie duża, wiesz?
tak,
Mam wrażenie, że
właśnie
to
wydaje mi
flex
się,
był.
że z Popowiczem może też im powiedział to, powiedzcie, że mam więcej niż ten mój były uczeń.
Półtora.
Jakby co, to mam więcej i no, Pop ma lat 74, kontrakt jest 5-letni, to wiesz, nikomu tam niczego nie zabierając, jeśli się Pop dobrze czuje, to niech trenuje, ale jak się tak człowiek rozejrzy wokół na członków swojej rodziny, którzy mają mniej więcej tyle lat, no to już tak fizycznie trochę ciężko i mentalnie też, nikomu niczego nie mówiąc, ta twoja bystrość umysłu też już taka nie jest. Życzę mu jak najlepiej, widzieć go w NBA chcę jak najdłużej, ale nie musi wypełnić tego kontraktu jako trener, może sobie pójść do biura. I tam sobie za biurka jeszcze rządzić drużyną, bo przecież trzeba też pamiętać, że oprócz tego, że jest coachem, to też jest menadżerem drużyny. Pociąga
No,
za sznurki Pop.
no tak, no. A
Więc
poza
to.
tym, no, ja myślę, że to nie jest też tak, Karol, że on chce. Oni wiedzą o tym, że nie ma teraz bardziej w ich otoczeniu, w ogóle w NBA odpowiedniejszej osoby, która może po raz ostatni jak gdyby zasiedlić tą wyspę. No, ten David Robinson, Tim Duncan, to jest kolejne zasiedlenie, no.
Oczywiście, a to wiesz, to są, ja uważam, dwie rzeczy. Po pierwsze, Pop ma jeszcze dużo sportowych ambicji, poczuł krew, ma Sochana, ma Wembanyamę, może się powtórzy historia ja nie porównuję, ale może się powtórzy, jak z Robinsonem i Duncanem, masz dwie młode gwiazdy, w perspektywie no właśnie tych może 4-5 lat coś się uda wygrać, a jak nie, to przynajmniej spróbowałeś, a po drugie pieniądze, no pieniędzy nigdy za wiele, nawet jak masz ich dużo, to chcesz mieć więcej, proste.
Oczywiście. To jest chyba z tych trenerskich takich rzeczy przyklubowych najważniejsza, bo o drugiej zaraz porozmawiamy, bo są GM-owie, którzy opowiadają coś o miesiącach, ale to zaraz będzie. Kto, Karol, jest największą? Bo tutaj chyba jeśli chodzi o podpisy, to nie będziemy oceniać, że LaMelo Ball nie powinien dostać $2, tylko w ogóle wyjechać gdzieś z Charlotte, uciekać jak najszybciej, a nie mówić o tym, że MVP zdobędzie dla Kupczaka. Tylko może o zespołach, Karol. Kto według ciebie i dlaczego jest to Toronto, jest wśród przegranych tego free agency?
Dlaczego jest Toronto przegrane? Bo
Bo według mnie jest przegrane. Znaczy przegrane jest z tego tytułu, że nie chcieli też przesadzać pewnie z pieniędzmi, albo nie mogli za bardzo, bo mieli inny plan w głowie, ale strata ich kochaniutkiego Van Vlieta to jest porażka.
trochę jest, ale wiesz co, jak tak właśnie śledzę tę drużynę, nie do końca się z tym zgadzam, bo wiesz, zdobywasz tytuł 2019, odchodzi MVP finałów. Pierwszy raz w historii NBA. Drużyna, która zdobywa tytuł, ma swojego MVP. MVP dobrowolnie latem odchodzi do innej drużyny, co pokazuje, że po prostu Kawhi i jego wujek są głupi, ale to jest historia na osobne nagrywanie.
Bezdennie.
I tu trochę, i tutaj trochę, tutaj się zaczęło to wszystko sypać, bo tak, wiesz, masz dumnych weteranów z Gasolem, Laurym, Van Vlietem na czele, Siakam nie weteran jeszcze, no ale powiedzmy, że jest. I mówią u GM-u, daj nam szansę, nie rozbijaj drużyny, daj nam szansę wygrać i zobacz. Ja bym powiedział, że no jeżeli tutaj rozmawiamy o Toronto teraz, to tak. To, jak silna ta drużyna była, pokazała paradoksalnie po odejściu Kawhi'a, bo to się mówiło, pamiętasz, że Kawhi tak przyszedł, zrobił drużynę, zrobił mistrzostwo, on tak będzie sobie teraz chodził, zawodnicy będą sobie migrować i zdobywać tytuły, a to była główna prawda. Pokazało to w następnym sezonie, że bez Kawhi'a, swojego MVP, z praktycznie niezmienionym składem, z Pascalem Siakamem, który był w ogóle żadnej formy nie miał, i on tam chyba miał jakieś tam poniżej 30% skuteczności z gry w playoffach, byli dosłownie o jedno czy dwa posiadania od wejścia do finałów konferencji, pokonania Bostonu i grania z Miami w finale. To wiesz, to pokazało, jaka była siła drużyna. Więc później tak, no, Gasol odszedł za nic, można było tradeować. Ibaka tak samo, można było tradeować, ale no ja uważam, że trzeba też ze sportowej strony zrozumieć, że chcieli dać szansę tej drużynie, tak jakby mieć ten swój taki, jak to mówią Amerykanie, victory lap, że wygrywasz i dostajesz szansę, żeby pokazać jeszcze raz. Mimo że biznesowo to może się nie do końca spinało, historia by teraz retrospektywnie patrząc pokazała, że warto było poszczególnych tych zawodników sprzedawać, kiedy byli jeszcze wartościowi, no ale wyszło jak wyszło, wiesz, mistrzostwo jest mistrzostwem, są organizacje, które czekają od dekad, a ta drużyna, która ma lat, no ile, od 95 roku, no tam 28, ma swój tytuł w gablocie, to już jest, wiesz, no to już nikt im tego nie zabierze. A czy teraz są przegranymi? Wiesz co, jeżeli patrzysz na to, że odchodzi Van Vliet, no to jest trochę porażka, ale iść na licytację z Houston i przepłacić go dwukrotnie, to by była jeszcze większa porażka. Więc masz tutaj taki su niemiecki substytut. O, jak czasami kupujesz jakieś leki i masz niemiecki zamiennik, no to masz za 43 miliony, idziesz do apteki i mówisz, poproszę Van Vlieta. Aptekarz mówi 43 miliony, to poproszę tego Schrödera za 13.
To pan da koszarka i coś do popicia.
To wiesz, Schroeder, albo odwrotnie, Van Vliet nie jest 4 razy czy 3 razy lepszy od Schroedera, więc Toronto czy z Van Vlietem, czy bez Van Vlieta po mistrzostwo by nie szło. O playoffy to nie wiem, czy powalczą, czy spróbują zatankować. Zobaczymy, co się jeszcze wydarzy, czy nie będą sprzedawać Siakama. No ale...
Właśnie, bo Karol tutaj chyba jest, bo to wiesz, tu się mur ukruszył, a na razie dom się nie rozsypał, bo jest OJ na wylocie i Siakam na wylocie, i to w przyszły rok może być horrendalne. Może być to w połowie roku nawet.
Jeżeli prawdą jest, nie wiem czy jest prawdą, ale czytałem gdzieś taka plotka była, że ani Pelikany, ani Toronto, ani ktoś jeszcze, nie pamiętam kto, ale powiedzmy, że Pelikany i Toronto nie byli zainteresowani oddaniem Ziona lub Siakama za trójkę draftu do Portland, no to moim zdaniem to jest głupota. Gdybym ja miał taką możliwość, to bym to robił za Siakama. Siakam już lepszy nie będzie. Siakam nie jest taki młody, jak się ludziom wydaje. Siakam ma 29 lat, ale jeszcze sprawdzę dokładnie. Wydaje mi się, że ma 29 albo 28. Tak, 29 lat ma w kwietniu. W kwietniu kończy, no to no, 3 dychy. Ej, 3 dychy w tym sezonie będzie miał. Siakam już lepszy nie będzie, ani zdrowszy, ani lepszy nie będzie. Ja bym go sprzedawał. Gdybym miał możliwość, żeby spakować Siakama, dostać trójkę tego draftu i dostać jakieś schodzące umowy, to ja w to wchodzę. Bez dwóch zdań. A też wchodziłbym w trade, w którym trochę można by było później danemu Ainge'owi podziękować i z tym, wiesz, trade po Goberta, który zachwiał trochę rynkiem. 4 wybory w drafcie. Nikt ze średniej półki, a OG Anunoby jest zawodnikiem ze średniej półki, nie jest warty 4 wyborów w drafcie. 4 wybory w pierwszym rundzie draftu. Jak ktoś mi daje 4 wybory w pierwszym rundzie draftu za Anunobiego, to ja pytam, gdzie podpisać. Oczywiście, że to robię.
Ale jeszcze jakie wybory w drafcie? Bo jeśli wiesz, że ten klub ma perspektywę bycia poza loterią, ja nie wiem, Karol, czy to jest dobry pomysł. Nie wszyscy mają tyle szczęścia co Oklahoma. Ja sobie już nie wiem, gdzie zapisałem ten tweet, że do w ciągu 15 lat ile mają? 30 ileś pików? Ja nie chcę kłamać. Ja miałem to gdzieś zapisane, bo to część oddali, ale to nie wszyscy są tacy, którzy liczą na taki proces i mają jeszcze tyle szczęścia, że dochodzą im jacyś zawodnicy, którzy są trwale odpowiedzialni za wzrost drużyny, a nie przeszkadzają w pozyskaniu wolnych agentów, bo nie zsiecie. Trudno wam tankować. Patrz Oklahoma, wiesz.
No tak,
Jak jeszcze.
wiadomo, że wybór w drafcie, powiedzmy od Miami, w pierwszej rundzie draftu, nie jest tak samo warty jak wybór od, powiedzmy, Nowego Jorku, bo Nowy Jork w swojej historii, takiej powiedzmy ostatnich 20 lat, idzie taką sinusoidą, raz jest fatalny, raz jest słaby, a czasem bywa dobry, a Miami zazwyczaj jest dobre, tam w ostatnich, powiedzmy, 15 latach to ile razy w playoffach nie byli, może 3 razy? To też trzeba na to patrzeć, ale generalnie historia też pokazuje, że jak masz organizację nawet z mistrzowskimi aspiracjami, to nawet i tych, powiedzmy, ten okres takich 5 czy 6 lat bycia dobrym, bycia playoffowym, to też nie jest łatwo utrzymać.
Coś tutaj o Jacek Dębski, czy było coś o Sochanie? Nie, zaraz Karol przyjdziemy, Polski będzie kącik, będzie, bo ja mam ciekawe spostrzeżenia, bo tu się Karol pojawiły takie jakieś nieprawdy mówione. Ja tutaj nie mam pretensji do osób, które je przewijają dalej, tylko nie wiem, kto to wymyślił tam w bazie. Ale zaraz o tym, zaraz Karol to naświetlimy. Ale naświetlmy bardziej teraz, kto jeszcze taki nie za dobry był w tej wolnej agenturze. Portland, Karol, na koniec. Będą potem dobre rzeczy i potem Portland. Portland wiadomo, że źle, ale pogadamy osobno, bo tam są jaja. Tam są jaja. Kto jest na minus, Karol? Dla mnie minusem są Bulls mimo wszystko. Nie rozumiem, znaczy ja szanuję jedną rzecz, że przynajmniej udawaliście, że Torrey Craig i Javon Carter to są zawodnicy, którzy są nam potrzebni, bo potrzebujemy obrony i trójek, bo byliśmy w tej materii, jeśli chodzi o trójki, bardziej fatalni. Ale jak są ludzie na obwodzie, co bronią, to tylko im plus. Ale czemu płacić Kobe'emu White'owi pieniądze jakiekolwiek? Można mu zapłacić, żeby wyjechał.
Ale to nie duże pieniądze, nie takie duże.
Ale to nie o to chodzi. Masz, ja wiem, że to nie nastąpiło, bo Kobe White był najpierw, ale no nie widzisz tego, co ten Kobe White miał przynieść do tej drużyny. Ja wiem, że on trochę się poprawił, no tam i tak jest jasnym promykiem czasami w drugich, trzecich kwartach, ale jesteś Bulls, masz tych zawodników, masz jakieś aspiracje. Sytuacja z Zachiem Lawinem nie do końca jest wyjaśniona, a ty zamiast to nie podoba mi się to. To jest taki minus, to jest taka typowa stagnacja Bulls, przetrwajmy to. Reinsdorf podpisze pod koniec roku kwit, pójdzie budżet, wszyscy będą mieli bonusy świąteczne i chodźmy na baseball. I to podśmierduje mi tak coraz bardziej. A nie, wygramy turniej śródsezonowy, będzie ekstra. To jest minus. Spodziewałem się jakiejś większej aktywności od Bulls, rozwalenia składu, by Karnisowas nie spał tydzień.
No może właśnie, Chicago się zbroi na ten turniej.
No, wygrasz. Ten turniej pasuje do Chicago. Wygrać coś, co jest kompletnie nieistotne, ale możemy mówić, że to jest prawie jak to w 96. To jest dokładnie to. Nie wszyscy są jak Detroit Pistons, że oddają, jak to było, Balsa Koprowica, Kaprowica za jakieś śmieszne rzeczy i dostajesz Harrisa, Montemorisa w sumie i ze 2 miliony dolarów plus jakieś piki. No, nie każdy jest taki obrotny. Ja rozumiem, ale można się trochę postarać, no. No nie wiem. Kto, Karol, jeszcze na minus?
Boston.
Boston na minus?
Tak. Dlatego, że... Słuchaj, jeżeli poszedł sygnał z góry, że oszczędzamy, bo się boimy drugiego progu, no to nic mi do tego, to nie jest moja sprawa. Ale tak. Jest ta wymiana taka, poczekaj, muszę sobie spojrzeć, taka trójstronna wymiana San Antonio, Dallas i Boston. I tutaj ja jestem przekonany, że było tak. Boston sobie dyskutował z... Poczekaj. Gdzie był ten Grant Williams? Boston sobie dyskutował z Dallas, bo Grant Williams był zastrzeżony i pewnie im powiedzieli, że ile byście nie dali, to my wyrównamy, więc zróbcie coś, żebyśmy byli zadowoleni. I tam nagle wchodzi San Antonio na trzeciego i Grant Williams podpisuje sign and trade na mocy umowy wcale nie takiej, ile tam jest, nie mogę tego znaleźć, weź mi przypomnij, 56 za 4?
Grant Williams?
Tak.
Czekaj, ja to miałem gdzieś zapisane.
Mam też zapisane, tylko nie pamiętam gdzie.
O, ja tu mam strasznie duży listing z tych wszystkich dni, ale dobra, to się zaraz znajdzie.
Odpowiedzę. Mogę to znaleźć. Tutaj na pewno. O, już mam. Już mam, już mogę czytać.
Czytaj, bo ja dopiero przewijam.
To teraz tak, Dallas Mavericks, San Antonio i Boston. I tak, Grant Williams podpisuje z Bostonem, wiadomo, a później zostaje sprzedany. 4-letni kontrakt o wartości 53 milionów zostaje sprzedany do Dallas. San Antonio otrzymuje z Dallas Reggie'ego Bullocka i prawo do zamienienia się niezastrzeżonym wyborem w drafcie 2030 roku w pierwszej rundzie. A Boston dostaje dwa wybory w drugiej rundzie draftu oraz trade exception w wysokości 6,2 miliona. No to moim zdaniem tutaj Boston przegrywa. Dlatego, że tak, oddaje wybór w drafcie 2,30, to jest za 7 lat, znaczy nie wybór, ale możliwość zamienienia się, to pick swap, no to czyli no, de facto zamienienie się, bo jeżeli Boston będzie fatalny, a San Antonio będzie dobry, no to wiadomo. Jak będzie odwrotnie, to też San Antonio decyduje. I tak, nie masz Granta Williamsa, który jest całkiem niezłej klasy zawodnikiem, to żeby chociaż wejść w tego Reggie'ego Bullocka ze schodzącym kontraktem, który... Ja jest jakąś tam namiastką Granta Williamsa. Trochę pobroni, trochę rzuci za 3 punkty. I tak, nie masz nic, oszczędziłeś trochę pieniędzy, ale generalnie to nie o to chodzi, bo jesteś drużyną, która chce zdobyć tytuł. No to jak chcesz zdobyć tytuł, to musisz trochę głębiej sięgnąć do kieszeni. Poza tym, co jeszcze mi się w Bostonie nie podobało? Podobało mi się, że zaryzykowali po Porzingisa, ale jak się później dowiedziałem, wszyscy jak się dowiedzieliśmy, że do tego kontraktu, który miał być schodzący, oni tam mu dołożyli, jeszcze dorzucili 2 lata. Czyli tak jakby powiedzieli, że My zakładamy, że ta drużyna będzie dobra, nawet bardzo dobra, będzie jest w stanie walczyć o tytuł i my to już wiemy teraz i już to zaklepujemy. No bo gdyby Porzingis był na schodzącym kontrakcie, no to w trakcie sezonu czy po sezonie mógłbyś robić różne rzeczy, a tutaj no już jesteś zaczopowany.
Zaczopowany, czop.
Więc jak Porzingis będzie zdrowy i będzie grał jak im się wydaje, że będzie grał, czyli trochę po broni, ale przede wszystkim będzie dawał spacing i dobre zasłony, no to może mieć to ręce i nogi. Jak zdobędą tytuł, no to wiesz, to się takich rzeczy nie wycenia, bo tytuł nie ma swojej ceny, ale jak pójdzie coś źle, to Boston może mieć duże kłopoty.
Atlanta, ale dlatego, że nic nie zrobiła w zasadzie.
Atlanta oddali Johna Collinsa, co się mówiło, że dwa wybory w drafcie, młody talent, coś tam jeszcze, a tu oddali go za zwłoki Rudy'ego Gaya i jakiś tam, już nie będę przeklinał, ale jakiś tam słaby wybór w drugiej rundzie.
No ale
drafty.
Oni go stracili chyba psychicznie, mentalnie i chcieli się po prostu pozbyć patyka za cokolwiek, bo już widzieli, że się nie dogadają, bo to trwało chyba za długo.
Człowiek
bo już...
zaszczuty był, zaszczuty, nawet jak przecież ten mecz przedsezonowy mecz w Abu Dhabi był, ja tam byłem i gadałem z nim, pytam się go, mówię, powiedz John, jak to jest, jak cię chcą sprzedawać cały czas, on no, mówi, musisz z tym żyć, musisz być profesjonalny, przychodzić na treningi, na mecze, robić swoje, a co się wydarzy, to się wydarzy.
No tak jak ten, Marcus Smart się dowiedział, że tam ktoś mu powiedział, że przeczytał w internecie i żona go w nocy obudziła, czy jakaś taka historia, nie pamiętam jak to było. No ale tutaj jest minus za brak aktywności, no. Tylko też jakiej aktywności spodziewalibyśmy się od Atlanty? To jest zaczopowane wszystko Trae Youngiem i Dejounte Murrayem. I to jest czop taki popów.
No, a to właśnie, a to akurat z tym Dejounte Murrayem to mi się podobało i tutaj takie trochę dziwne, wielki Rich Paul nie zrobił swojego rachunku matematycznego, bo to jest, już też patrzę, czekaj chwilę. On podpisał czteroletni za 120, no nie? On podpisał czteroletni za 120, a gdyby tego nie zrobił, to za rok byłby uprawniony do podpisania chyba pięcioletniego za 260, czyli tak jakby 140 milionów różnicy, z tego co pamiętam. To nie wiem, wolał wróbla w garści. No kurczę, nie mogę tego znaleźć. Coś mi się.
To ja mam tylko takie krótkie jeszcze, oprócz tego, że Sacramento Kings.
No.
Wydali dobrze pieniążki, może gdzieś, gdzie nie gdzie, ale nie gdzie nie gdzie. I w zasadzie ja nie wiem, czy oni się wzmocnili tym, że dali Sabonisowi pieniądze. Ale niczym więcej, polowali za Kuzmą, wiadomo, że to było nie do zrobienia. Draymond Green jeszcze mniej był do zrobienia, bo on chyba tylko odszedł, żeby sobie po prostu zrobić porządek u księgowego. Oddali Holmesa za 24 pik, kiedy Holmes jeszcze ma jakąś wartość odżywczą. Jak to się pisze na pierogach. I to nie zrobili za dużo, żeby podtrzymać ten hype, który mieli ze sobą. Oczywiście to będzie dalej taka sama drużyna, która coś tam powalczy i może wygra turniej śródsezonowy.
No może, bo kota się zbroi.
Ale to jest pierwsza runda playoffów i to jest smutne. To nie jest tak jak źle w Toronto, ale to jest takie, jak Amerykanie mają od A do F oceny, to ja bym dał takie D minus, albo D po prostu, jak
wiecie. Ja bym powiedział, co. Sami w sobie nie aż tak źle, patrząc w próżni, ale trzeba też patrzeć w kontekście zachodu, że
no właśnie,
że słońca się wzmocniły, Warriors się wzmocnili.
Lakers zrobili świetną
tak,
pracę.
Lakersi, no wiadomo, Denver jest Denver, że są drużyny, że ty jesteś na peronie, pociągi odjeżdżają, a ty stoisz. I sam fakt, że ty nie idziesz do przodu, to nie znaczy, że robisz coś dobrego.
No świat ci odjeżdża, no.
Bo inni odjeżdżają, tak, że nie zrobili takiego ruchu w nawiązaniu do tego, co najwięksi rywale zrobili. Że sami w sobie, że mają tą kontynuację, że prawdopodobnie będą lepsi w obronie z Mike'em Brownem w drugim roku. Jakieś tam delikatne wzmocnienia, na przykład Duarte mi się podoba.
Tak.
Pierwszy sezon fajny, drugi z kontuzjami. Teraz mi się wydaje, że się, no wydaje mi się, że no, spodziewam się, że się dźwignie i będzie lepszy. No, ale inni się bardzo poprawili. A tutaj mam z Dejountem Murrayem, no dla mnie bardzo ciekawa sytuacja, bo on tak, miał ostatni sezon za 18 milionów. Podpisuje czteroletnie przedłużenie za 120, czyli razem 138 od teraz na 5 lat. Ale gdyby tego nie zrobił, gdyby za rok był wolnym agentem, to mógł podpisać 5-letni kontrakt za 260. Tutaj jakieś, ta komisja śledcza musi zostać powołana, bo to jest, no to jest 100, to jest 120 milionów różnicy w rok.
A może on po prostu dostał traktor?
No może. Albo jakąś tam ten blok techniczny mu dołożyli do kontraktu. Jakoś...
No, na przykład. Na przykład. Albo są jakieś incessivities i wiesz, i coś tam jest dodane.
Krepina.
Krepina, Bristol. Dobrze, to skoro, bo nie wiem, masz jeszcze jakąś porażkę, bo wykrzyknąłeś tego Duarte, to ja bym przyszedł do plusów, zanim pójdziemy w Portland. Oczywiście pozostałem w Filadelfii, Karol, bo ten dramat z Hardenem, ja nawet tego nie czytam, bo on już wracał do Houston, teraz może jednak Filadelfia by z nim pogadała. Nie, nie będę na razie o tym rozmawiał, bo jak co roku Harden jest taki jak ktoś, kto pierwszy raz jest w McDonaldzie. On nie wie przy kasie, czy on chce Big Maca, z czym on jest, ale może cheeseburgera miałby ochotę. A krążki cebulowe i to jest najgorszy klient. I to jest właśnie tak tutaj jest. Dlatego jak masz jakieś minusy, to minusy, a jak nie, to dajmy jakieś dobre ruchy.
Nie podobało mi się, że nikt Austinowi Reevesowi nie zaproponował oferty. Wiadomo, że Lakers by to wyrównali, ale dlaczego rywalowi iść na rękę? Bo tak przepisy w NBA są ułożone, że Lakers, to jest dla mnie dziwne, to się powinno zmienić, robią zmiany w niepotrzebnych obszarach, a w najpotrzebniejszych nie robią. Lakers jako macierzysty klub mogli dać Reevesowi czteroletni kontrakt maksymalnie za 50 parę milionów, co zrobili i Reeves to przyjął bardzo dobrze, ale każdy inny klub mógł dać mu około 100 milionów też w kontrakcie. On był zastrzeżonym wolnym agentem, więc Lakers mogli wyrównać. Dlaczego, nie wiem, ktokolwiek z cap space'em, mówiło się o San Antonio, czy ktokolwiek, kto miał pieniądze. Przecież teraz nie, kiedyś było tak, że było 7 dni na wyrównanie oferty, ale pewnie Lakers i tak by zrobili to szybciej, więc sobie, nie, ale też nie blokujesz sobie pieniędzy, teraz masz tylko 2 dni. Czemu ktoś nie podbił tych pieniędzy trochę? Albo będąc na miejscu agenta Reevesa mówi, poczekajmy, niech ktoś nam da ofertę, a wiadomo, że Lakers wrócą. Tam 10 milionów, 15 piech, o to nie chodzi.
Albo może agent wysłał memo do wszystkich klubów, panowie, nie podbijamy, bo potrzebujemy spokój w salary cap i nie podbijamy, rozumiecie?
No ale no to agent jest dla zawodnika, nie dla...
Ja wiem, ale to też... Ale to jest naprawdę dziwne. Karol Austin Reeves to jest. Przecież to za rok może być gość, który nie wejdzie pod kosz, bo dostanie 2 buły, nie będzie trafiał, umoczą go gdzieś na ławce. To tak może być. Ja się nie dziwię tej wstrzemięźliwości, ale Lakersom jest na rękę, bo jeśli będzie i pewnie będzie na odwrót, no to mają darmowego gracza, powiedzmy, w tej cenie. Rui Hachimura. Kogo tam jeszcze sobie dodali? Cam Reddish. Jackson Hayes, którego zawsze wierzyłem, że będzie kimś więcej niż JaVale McGee 2.0, więc to jest dobry gracz. Taurian Prince. W Gabe'a Vincenta nie wierzę trochę. Myślę, że to jest one hit wonder z hit.
Czemu?
Tak mi się wydaje, że Max Strus, który poszedł do Cleveland, to będzie taki Kevin Love, któremu obciąłbyś nogi poniżej kolan. I wszystko będzie bardzo w porządku w związku z tym. Tak mi się trochę wydaje.
Ale Gabe Vincent w Lakersach, on tylko będzie musiał czekać na piłkę, żeby być otwarty i gotowy do rzucania za 3 punkty. Bo przecież...
Ale kiedy on będzie miał, Karol, szansę, żeby chociaż poczekać na tą piłkę? Wymieniłem tych gości wszystkich nie bez kozery, bo wszyscy oni będą prędzej dostawali piłkę i prędzej będą na boisku niż on. Tak mi się wydaje.
No to niech Ham zrobi mu taki management minut, żeby miał go w składzie.
Na to Ham.
On tylko musi być czekać otwarty, a przy AD z LeBronem będzie zawsze otwarty.
Ale Lakersi jak najbardziej plus w tej wolnej agenturze, ku zaskoczeniu, to trzeba pochwalić. Naprawdę wyciągnęli z tych mikroskopijnych pieniążków, a jeszcze jest rozmowa o jakimś centrze.
Bardzo więc... dobrze właśnie Rob Pelinka tym razem nie zrobił popelinki, tylko zrobił dobrze, bo to jak to Lakersi mieli w swojej historii nie raz, że idziemy po gwiazdę, idziemy po wielką gwiazdę, co się nieraz, niejednokrotnie źle kończyło, to teraz nie poszli po gwiazdę, tylko po kompetentny, pełny skład, pełną rotację. Tych, co mieli zatrzymać, to zatrzymali, wzbogacili się o tych, co powiedzieliśmy i to wygląda bardzo dobrze.
To jeszcze chciałem pochwalić Indianę, bo mimo wszystko ten Duarte to może zabolał, ale Bruce Brown, ale Obi Toppin,
Obie
I
to jest porażka Nowego Jorku.
no to jest kradzież. Oni weszli do domu po ciemku, zapytali się, słuchajcie, czy możemy tego topina? Tak, jest w kuchni, a potem zaraz, topina? A oni już dawno w Indianie tam mu mieszkanie kupili, zamknęli go, zaspawali drzwi i ukrywają, że to nie, my nie wzięliśmy absolutnie. Ja nie wiem, co się stało w Nowym Jorku.
Tego topina, zaworek ziemniaków. Dodajcie dwa. Dobra, macie dwa.
Tego topina i tego Buddę. Ja nie wiem, czy w Nowym Jorku pospinało im styki, czy oni naprawdę nie wierzą w tego gościa, ale to jest
Nie, no,
Nowy Jork.
to jest właśnie posiadanie za trenera Thibodeau. Żyjesz i umierasz z wszystkim, co się z tym wiąże. Wiadomo, że wiesz, ludzie, którzy w NBA nie są, ale się nią zajmują, tam jadą po Thibodeau, ale zwróć uwagę, przez tyle lat coachowania różnych drużyn nie było ani jednego zawodnika, który powiedział: Thibodeau, co za idiota, przez niego kolana mam zniszczone. Nikt tak nie powiedział, nawet Luol Deng.
Nie, bo go bolały plecy. Denga bolały plecy, nie kolana, dlatego nie mówił. Chicago zniszczyło mu w zasadzie. A, nieważne. Ale żeby obronić Nowy Jork, to też nie najgorzej. Namówili kogoś. DiVincenzo, tak?
Nowy
DiVincenzo.
Jork, tak, Dante DiVincenzo, no.
To jest plus, bo oni namówili kogoś cennego. Znowu, drugi rok z rzędu namówili kogoś cennego do gry i to jest szacunek.
Dobry podpis, no.
Ale to nie będzie nic więcej. No i wiadomo, Oklahoma zawsze dobrze robi.
Właśnie wtedy taka dygresja, jak Milwaukee oddawało właśnie DiVincenzo za Ibakę. Ja akurat, nie, może trochę skrzywienie mam, no, ale tych zawodników widziałem przez wiele lat z bliska. I dla mnie Ibaka to człowiek był skończony jeszcze przed tym, jak mistrzostwo zdobyli. Jak już mistrzostwo zdobyli, to była końcówka końcówki. To się czasami wydawało, że chłop ma ołowiane nogi albo jakieś takie ołowiane buty. Pamiętasz, zobacz, jak on w Oklahomie skakał, przecież on w konkursie wsadów występował. A później
No.
taki był zjazd, jak to z tymi, nie ubliżając nikomu, zawodnikami z Afryki, tam ma wpisane 30 lat, a on ma 38. On w ogóle się rodzi, jak się urodzi, to ma 15 lat.
30 lat to on pracy miał zawodowej, a nie tam życia.
No, trochę jak Scoot Henderson wygląda, jakby, jak takie jego zdjęcia z podstawówki wygląda, jakby miał z 28 lat.
To są jak te memy, takie jak robią coś tam, nie wiem, pracownicy z AliExpress w sortowni jakieś rzeczy, że podrzucają palcami coś i to szybko wpada do koszyczka, a tam ktoś inny na tej taśmie robi to ręcznie i są podpisy takie. Ja, mając 20 lat z 30-letnim doświadczeniem pracy w fabryce.
No właśnie.
No, to tak wygląda. Plusy jeszcze, no wiadomo, Phoenix Suns, ale to jest no-brainer. Obkupili się za nieduże pieniądze ludźmi, którzy może będą się zmieniali, biegali, a stracili Torreya Craiga stracili. I ich zastawiającego centra z playoffów, który był królem zastawiania na bronionej desce, czyli tego Joka Landale'a do Houston. On szybciutko podpisał pieniądze, wziął gratis, podejrzewam, bo głupi by był, jakby nie wziął.
Tak,
Jemu
mówię.
wszystko jedno, gdzie zagra, czy
Jak...
Anvilu, Houston, pieniądze dawajcie.
Tak, to właśnie tego typu zawodnicy. Masz jeden run w playoffach, całkiem niezły. Ktoś ci coś proponuje, bierzesz, musisz to brać. To nie ma tam postaw na samego siebie, to nie ma na co stawiać.
Bierzesz od razu, gdzie podpisać, kiedy będę i się narzucać na treningi.
Słuchaj, nie pamiętam, ale mogę to sprawdzić teraz, tylko szkoda czasu. Pamiętasz, to w latach 90. jeszcze, jak jakiś Jerome, może coś, taki center, taki. On w Seattle miał taką jedną, może nawet nie rundę, może tylko rundę, taką dobrą, i zaraz go Isaiah Thomas do Nowego Jorku. On wszystkich ściągał takich ludzi. Dał mu gigantyczny kontrakt, jak na owe czasy, a on miał tylko w swojej historii ten jeden taki malutki wzlot, i on poszedł do Nowego Jorku, był skończony. To kiedyś tam znajdę, ale nie pamiętam teraz. I to właśnie tego typu zawodnicy. Masz coś takiego, bierzesz, musisz to brać, bo to nie ma wyjścia.
Zwłaszcza w takiej drużynie jak Suns, gdzie no, siła przebicia w jakimś ściśnieniowanym sezonie, gdzie są te wszystkie Aitony i tak dalej w składzie, powoduje, że ty będziesz potrzebny, jak będą dziury w składzie, a nie, że my będziemy myśleli o twojej rotacji. Przynajmniej tak mi się wydawało, że tak będzie z nim. Czekaj, bo mamy przejść do tego Portland, to ja jeszcze szukam w zapiskach, co tutaj jeszcze na plus bym dał. Na plus bym dał też ogólnie akcję, którą zorganizowało Milwaukee Bucks, czyli wydajmy pieniądze, Brook Lopez z bratem, chyba tak, z bratem, Chris Middleton. Mały plus dla Orlando, że podpisali Joe Inglesa. Bardzo dobrze, cieszę się. I taki plus jeszcze, że Miami zrobiło coś z Oladipo. Znaczy zrobiło, że zrobi coś z Oladipo.
Do Oklahomy.
Do Oklahomy, ale tam są jakieś takie pogłoski, gdzieś czytałem na jakimś Reddicie, że jak oni go złajbują, a on wykaże proces odżywczy, to być może pojawi się nowa umowa. Nie wiem, na ile to jest możliwe z nowym CBA, ale to jest też, też prawdopodobne, bo nie wierzę, żeby nikt po Oladipo się nie schylił, a powrót do Oklahomy to będzie chyba w rozdawaniu ulotek, a nie w graniu na boisku.
Znalazłem, to był Jerome James.
Jerome James, no. On był fatalny w Nowym Jorku.
Środkowy Jerome James ze Seattle przeniósł się do Nowego Jorku.
Ja myślałem, że to Kelvin Booth. Który też jest, teraz jest dobrym zarządcą, GM-em. A przecież ten jego kontrakt podpisany ze Seattle Supersonics, no to było prawie tak McIlwainowskie. To było tak złe.
Tak.
To było ze 120 milionów dolarów, to wtedy zarabiał tyle Kevin Garnett. To było chyba ze 2 lata po jego podpisie takim rekordowym.
O kim mówisz teraz?
O Kelvinie Buffie. Buffu.
Że miał taki duży kontrakt? Nie pamiętam.
No, on podpisał ponad 100 i to przez jakiś czas było rekordem i zaczęły się 100 wylewać. Dla Juana Howarda się zaczęły wylewać.
Chyba.
Tak.
Wydaje mi się, że nie.
A, Karol.
Ja może nie pamiętam po prostu. Może masz rację.
Ja to zaraz znajdę, jak będziemy teraz...
On ma taką charakterystyczną twarz.
No, charakterystyczna to jest takie delikatne słowo, to prawda. Czekaj. To było podpis ze Seattle Supersonics. Albo, tak, tylko tu jest wpisane Oklahoma. No dobra, to może nie są setki, ale było za dużo. Albo mi się z jakimś graczem pomyliło. Dobra, bo ja się skupiłem teraz na Portland, bo teraz są, Karol, ważniejsze rzeczy. Co to znaczy, że chcesz transferu z miasta, w którego nie chcesz się wytransferować, a mimo wszystko twój, no nie bójmy się, idiotyczny GM, bo ja sobie zapisałem, jakie transfery do tej pory w ostatnim czasie zrobiło Portland. Twój idiotyczny GM mówi, że dojdzie do transferu, ale teraz, jutro, może za kilka miesięcy, może NBA jak zamknął. Co się dzieje? Joe Cronin... On powinien zostać poddany testom antynarkotykowym i to jak najszybciej, mimo że w CBA wolno palić jointy i różne inne HGH brać, to Joe Cronin powinien zostać przebadany.
Oni,
sądy.
Oni wiedząc, że Damian Lillard oświadczył, że chce odejść, a to się nie wydarzyło w dniu, kiedy my się dowiedzieliśmy, to się wydarzyło wcześniej, w ogóle nie powinni podpisać tego.
Granta.
Po co im ten grant? To jest niesprzedawalny kontrakt. Wiadomo, że w NBA każdy zawsze się znajdzie dla jednego śmieć, dla drugiego złoto, ale to jest, grant nie jest warty połowy tego. Niestety. I wiedząc to wszystko, masz dwie możliwości, a oni nawet później jeszcze podkreślili to, że mimo wszystko podpisujemy granta, czyli popełniliście błąd, świat daje wam możliwość poprawienia się, a wy się nie poprawiacie. Wiadomo, wie, że nam się to się łatwo mówi, bo to masz już umówione na gębę, że tak powiem, z agentem i ze wszystkimi i też grant na pewno tam miał, chociaż nie podejrzewam, że miał, no jakiś tam ktoś zadzwonił, zapytał, ile tam byś chciał, ale nikt, to nie, Portland nie robiło żadnej licytacji o granta. Tam połowę tego on nie jest wart.
Nie, oni przyszli z torbą pieniędzy i to, co powiedzieliśmy wcześniej, no dobra, biorę.
Powiedzieli, masz.
Nawet torby nie musieli, nawet suwaka nie użyli, on tylko pomacał, to jest...
Nie.
Gdzie podpisać? Nie ma, proszę bardzo.
Nie.
Ale historia transferów, krótka, ostatnia. 2022 rok, Blazers wysłali Powella i Covingtona do Clippers, dostali w zamian Erika Bledsoe, Justisa Winslowa i Keona Johnsona i jakiś tam pick chyba w 2025 roku. Bledsoe nie zagrał minuty wtedy i został wyrzucony. Winslow zagrał, ja tu zapisałem około 40 spotkań, ale nie policzyłem dokładnie. Po 40 przestałem liczyć i chyba został przetransferowany wtedy. No i Johnson tam zagrał ileś spotkań, bla, 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 bla. Potem był...
A Justice Winslow nie jest cały czas w Portland?
A nie został wytransferowany teraz? Wydaje mi się, że jest teraz wolnym agentem chyba, albo został wytransferowany.
To możliwe, zaraz zobaczę.
Właśnie mógł być wytransferowany podczas jakichś tych draftowych. Nawet jeśli nie, to jest wolnym agentem na pewno teraz.
Mm-hmm.
Tak mi się wydaje. Chyba, że jest już w kolejnym klubie, bo Justice Winslow, jak Stanley Johnson, są w całym NBA i tylko miejsce zajmują. Potem był sławny deal z CJ'em McCollumem.
Mm-hmm.
Josh Hart zagrał tam 60 parę spotkań. Wiadomo, gdzie jest Josh Hart teraz. Saterański tam się pojawił bardzo dobrze. Tutaj to się tylko śmieje, że został wytransferowany. A ten pierwszy, bo tam był pierwszorundowy pick i on został zamieniony na Granta. Potem tam mam zapisane jeszcze tutaj jakiś, że tam właśnie Joe Ingles był zamieszany, ten trade z Satorańskim, bo to się razem w lutym działo. Potem jakieś mniejsze rzeczy. Sprawa Gary'ego Paytona drugiego, to też była dosyć zabawna. Kevin Knox w środku. Ja nie wiem, czy ten człowiek czytał w ogóle, jakich brał zawodników. No i mamy teraz, no, tą sytuację, że znaczy teraz, luty 23 tego roku. Matisse Thybulle, Cam Reddish, ten transfer, Arcidiacono, Boże, Antetomić jeszcze. No i w ogóle tutaj straszny był granat. No i to wszystko było zrobione, żeby poprawić niejako los. Oczywiście posprzątać też salaryka, bo mam takie wymiany tutaj typowo sprzątaniowe pokazane, wymienione, wypisane. Też, żeby poprawić swoją sytuację w drafcie, w międzyczasie choroby ze zdrowiem, sytuacje różne, Anfernee Simons się przepoczwarza. Cały czas sygnały, że Damian Lillard potrzebuje drużyny. Co robisz? Nie wiem. Jako ten Joe Cronin, to znaczy, że już kompletnie grasz w ciemno w NBA, bo to jest granie w ciemno, Karol. Te wszystkie nazwiska zagrały trochę spotkań, albo były na wylocie, albo są na wylocie, albo wyleciały w taki sposób, że nie dostałeś żadnej wartości w zamian, a wręcz ją straciłeś. Na przykład Hart. Hart to jest dokładny przykład tego, że coś poszło w twojej ewaluacji nie tak, no bo jeśli gość gra tak tam w Nowym Jorku, to co poszło nie tak u ciebie, no? Nie mógł tak grać tak samo, chociaż w połowie? Albo w długości przynajmniej, jeśli nie w jakości? No to się nie zgadza w ogóle.
No właśnie, tak jak to wspomniałeś, te wszystkie ruchy, jakby tak spojrzeć na całe spektrum tych ruchów, to nie widzisz jakiejś takiej długofalowej strategii, że tutaj takie robimy tam domino czy coś, to wymieniamy, tu wkładamy, to robimy to. Na początku nie widać efektu, ale ten efekt jest za tam szóstym czy siódmym ruchem, a tutaj tego nie widać. Harta powinni zatrzymać, parę innych ruchów powinni zrobić. Wiadomo, że to jest Portland, że ta geopolityka im nie pomaga, bo nikt z czołowych wolnych agentów do Portland nie przyjdzie, skoro może dostać podobne pieniądze
Oczywiście.
w mieście, w którym chce żyć, mieszkać i pracować, to no to nie pomaga, ale też są inne organizacje, takie jak na przykład Memphis. Też do Memphis nikt nie przychodzi, a Memphis, jakby tak spojrzeć na historię ich, powiedzmy, ostatnich tam 4 lat i ich decyzyjność, to praktycznie nie popełnili żadnych błędów. No, a no tak, nie, no wiadomo, można winić. Czy można winić samego Damiana Lillarda? No, jak ktoś chce, to może, ale to ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, bo to trzeba było.
Znaczy ja jego nie winię, a winię jego GM-a, że Joe Cronin jest nieodpowiedzialnym człowiekiem, który może nie powinien się tym zajmować, albo jego doradcy są do bani, bo to jest kłopot z ewaluacją. Raz możesz zrobić zły transfer, dwa. Jak zrobisz trzy złe transfery, znaczy, że pracujesz w Chicago. Cztery, wyrzucają cię. Pięć, to znaczy, że pracujesz w Nowym Jorku, albo sam jesteś właścicielem drużyny. Sześć, nie ma takich przypadków w NBA, żeby cię już po piątym nie wyrzucili, albo po szóstym. A ty robisz takie rzeczy, no to jest, wiesz, defraudacja, można powiedzieć to. Aczkolwiek, wiesz, transfer to jest jedno, a drugie to jest podejście tych ludzi, których pozyskujesz w ramach transferu. Oni też nie muszą chcieć dla ciebie grać z różnych przyczyn. I GM nie ma nic do tego, on chciał jak najlepiej, no ale ten gość zagrał 60 spotkań.
No
Bo
właśnie.
Damian Lillard, bo to. Lillarda jest mi żal, bo to będzie taki dramat, który będzie pewnie powodował, że on nie zagra. Będą jakieś przerwy w dostawie Lillarda, bo tu będzie rozmowa o transferze i on nie będzie w drużynie. On już nie jest w drużynie. Wydaje mi się, że on już jest gdzieś indziej. Ale nie jest w Portland. I to tak przykro się patrzy, bo to jest ostatni taki akt patriotyzmu w NBA, jaki widzimy i chyba już nigdy więcej nie zobaczymy. Bo to i tak nie ma sensu, to pokazuje historia. Chcesz zdobyć tytuł? Na bok sentymenty, panie Walenty.
O, ciekawy przypadek, może jakby tak szukać głębiej, to wiesz, czy Paul Allen, były właściciel Portland, interesował się koszykówką jak Steve Ballmer, kolega po fachu z Microsoftu, to nie wiem, no teraz właścicielką Blazers jest wdowa po nim i może być tak, że przychodzi GM jeden z drugim i oni po prostu mogą kadzić, ściemniać, mówić jej, że tutaj mamy plan, mamy to, mamy tamto, a ta pani ostatecznie jako właścicielka na sporcie nie musi się ani znać, ani nie musi się nim interesować. Ma drużynę w NBA, bo mają w spadku po zmarłym mężu. Jak ona to wszystko widzi, bo to ostatecznie to od niej to zależy, czy chce utrzymać swojego GM-a na stanowisku, czy chce zatrudnić jakiegoś tam powiedzmy takiego, no, jakiegoś Patarileja, czy kogoś, kto naprawdę chce zrobić koszykarskie rzeczy, czy danego Ainge'a, to może dla niej to nie jest aż takie ważne. Tak myślę, jakby szukać gdzieś tego problemu głębiej, bo to widać, ewidentnie widać, tak jak podałeś te wszystkie przykłady tych ruchów, że nie widać jakiejś takiej długofalowej strategii, że tu robimy coś, bo to coś będzie z czegoś wynikać, że jak oddamy dwa wybory w drugiej rundzie i pójdziemy na przykład w drafcie o parę wyborów wyżej, bo mamy upatrzonego zawodnika, czy coś, to tego nie widać tutaj. Moim zdaniem to paradoksalnie ta trójka w drafcie trochę im tak popsuła, bo to wiesz, mieliby piątkę, czy szóstkę, czy siódemkę, to trochę łatwiej by było się z nią rozstawać i tam wymienić jakiegoś tam, no, kogokolwiek z takich, powiedzmy, no, lepszej średniej klasy NBA, żeby ściągnąć i realnie pomagać Lillardowi w wejściu do playoff. A tutaj masz trójkę w drafcie, to już takich rzeczy się nie sprzedaje, bo tu masz, możesz mieć pokoleniowego zawodnika, który zmienia naprawdę, masz w organizacji na 15 lat.
No, to prawda.
No.
Poza tym to też jest gra o to, że Portland chce coś z tego soku wycisnąć, nie? A nie zrobić po prostu tylko mostek Lillardowi do lepszego domu i wszyscy się przytulmy. Tu też jest gra obustronna, myślę, ale w końcu to się skończy tak, że Lillard odejdzie do tego Miami, dostaną nic w zamian i będzie drugi Damian Lillard w postaci Scotta Hendersona przez 10 lat umoczonego w Portland. Pojawi się po drodze gdzieś jakiś drugi Greg Oden, LaMarcus Aldridge. Wszystko jedno. Portland jest przeklęte, jeśli o to chodzi, więc jestem pewien, że tak będzie.
No niestety taki jest urok tych małych organizacji, że mają teraz Hendersona, zakładamy, że będzie dobry i oni teraz muszą mocno zatankować, wygrać znowu jedynkę czy dwójkę draftu i zrobić to potem jeszcze raz. Grasz na tej loterii do skutku, wierzysz w ten proces i masz dwie czy trzy gwiazdy i wtedy próbujesz zaczynać wygrywać. I masz na to okno bardzo małe, bo zazwyczaj jest tak, że tak, kończysz debiutancką umowę, podpisujesz maksa z tym Hendersonem, później podpisujesz, czy nawet wcześniej, z Sharpem, zakładając, że Sharp będzie dobry. Później z tym trzecim X, którego jeszcze nie ma, ale zakładając, że po tym roku będzie, chociaż czytam, że ten draft wcale taki mocny nie musi być. No
Ale Simons już jest trochę dobry, chyba będzie dobry.
zobaczymy właśnie. No i później tak. I później znowu cykl, jak to co czasami są takie memy, cykl tam Zbigniewa Stefanogi. Tutaj masz cykl, czy Portland, czy jakiegoś innego. Także tak, przedłużamy tego debiutanta.
Przypomniał.
Przedłużamy jednego debiutanta, przedłużamy drugiego, a na trzeciego już nas nie stać, więc ciebie sprzedajemy, ciebie przedłużamy i znowu jesteśmy przez parę lat średni, potem dochodzimy do wniosku, że nie chcemy być średni, więc musimy być znowu słabi i tak dalej. Więc to okno na to, żeby być dobrym jest dla takich małych organizacji niezarządzanych jak najlepiej, to jest na krótki czas otwarte. Musisz się wstrzelić ze swoimi debiutantami. Musisz się wstrzelić w to, że oni będą chcieli przedłużyć, bo zazwyczaj pierwsze kontrakty przedłużają i musisz też mieć przychylność właściciela, że przez tam powiedzmy rok, czy dwa, czy trzy będzie chciał sięgnąć głębiej do kieszeni i zapłacić podatek, bo czasami niektórzy właściciele co do zasady nie płacą podatku. My nie płacimy podatku od przedwojny i nie będziemy płacić podatku.
Właśnie dotarłem do tego Steve'a Calvina Buffa i mi się kwoty pomyliły, bo wtedy mówiło się o gigantycznej dla niego kwocie 40 milionów dolarów. To był początek 2000-2001 i znalazłem wywiad z tamtego czasu, że nie dostałem tych pieniędzy dlatego, że byłem dobry, tylko dlatego, że dobrze znałem się ze Steve'em Nashem. I to był 2001 rok, tak. I to nie było 100, ale to było prawie jak 100. W sensie on powinien dostać 3, a nie 34 za 6 lat.
On nic nie powinien dostać.
No nie powinien nic dostać. Dobrze, może zrobimy zaraz krótkie pytanka, tylko tak w czasie, jak wy będziecie zadawać pytania, jakieś wybiorę kilka, to pogadamy o sprawie polskiej, bo dzisiaj się okazało, że Jeremy Sochan będzie unable to grać dla Polska National Team. I to jest chyba rzecz, której się wszyscy spodziewali.
Wszyscy wiedzieli, a nikt nie chciał przyznać.
Natomiast wjeżdżamy znowu na ulubione Karol tereny kierownictwa gadania bzdur na temat polskiego basketu, Karol, bo to jest piękna rzecz. Czy słyszałeś, że podobno Polsat stwierdził, że zastanawia się nad tym, czy mecze San Antonio Spurs jak gdyby nie pożyczyć od Canal Plusu? Ja
Słyszałem, no.
od razu nie atakuję Mateusza z Radia Z, bo to nie on wymyślił, on to tylko słyszał, ale trzeba być naprawdę kompletnym amatorem tematu, zwłaszcza pracując w Polsacie, w jednej stacji wiodącej, w sportach niektórych, zwłaszcza w koszykówce w Polsce też, gadać takie bzdury, bo nikt na to nie pójdzie. Nikt wam nie sprzeda 20 spotkań. To nie jest Polska Liga Piłki Nożnej, że się tam dzwoni, kupuje się dwa, przychodzą jak makrela w gazecie i puszczacie sobie to tam, gdzie chcecie puszczać. To tak nie działa. I zauważyłem, że wszyscy podjarani już wybierali, jakie mecze, co będzie Sochan grał z Wembanyamą, jak będzie Sochan z Brandelem bo oni w Stanach mówią, nie mówią podziemski. Dżemski, jakby był dżemem jakimś. Że dżemski, jak slam jam, dżemski będzie Sochan playing zasłona role. Nie będą playing zasłona role, bo prawdopodobnie obu ich tam nie będzie. Ja apeluję do wszystkich, żeby nie wierzyli tym głupotom. I też nie byli źli na Sochana, bo ja na jego miejscu też bym nie przyjechał na tą kadrę. Gdyby ode mnie to zależało, nie przyjechałbym. Przyjechałbym odwiedzić chłopaków, ale bym nie grał. Ja bym przygotowywał się do tego sezonu w San Antonio. Serio, ja bym się przygotowywał tak, żebym z domu nie wychodził na jego miejscu.
Też to jest dla nie... przyjeżdżał. Przyjechałem do babki odwiedzić, zjeść pierogów i...
Taki z ciebie patriota. Kolejna rzecz, to mamy przykład znowu, że może nasze władze, chociaż ja wiem, że teraz te władze są na wymianie i kto inny jest prezesem, pozdrawiamy Łukasza, to może to przyniesie jakieś pozytywne zmiany, ale żeby nie opowiadać głupot, tonować się od takich rzeczy. Czy on na pewno przyjedzie? Nie mówić, że on przyjedzie na kadrę. Nie obiecywać takich rzeczy. Mówić, że zobaczymy, jak będzie i ewentualnie powiedzieć prawdę, a nie...
Właśnie. Mówić prawdę. Chcemy, zapytamy, ale to nie od nas zależy.
Ale wiesz co, chodzi o to, że on pewnie nie chciał tego tak załatwić, ale klimat przez ostatni miesiąc był taki, Boże, spotkanie we Wrocławiu z Popowiczem, świetne ruchy, Polska na fali, Polsat kupi 20 spotkań, Karol. Podobno jeszcze kole wezmą do reklamówki razem, żeby się tam w te DVD powkładać. No to jest taka amatorszczyzna, że ja musiałem zareagować i na koniec plus Oleg Balcerowski. Co prawda w pierwszym meczu Orlando Robinson go zniszczył, podkoszowy rzucił mu 32 punkty praktycznie z przed nosa, kiedy on biegał w pomocy. Ale miło się ogląda Olka, takiego polskiego zawodnika, wyrobnika, który biega po zasłonach w Boston Celtics na piersi. To jest piękna rzecz, ja się cieszę, podniecony jest.
Panie.
Nie jestem podniecony tym, że mu nie dadzą żadnych pieniędzy, tam nie śmierdzi nawet two-way'em, podejrzewam, ale pokazał się, myślę, nie najgorszej strony.
Tak, jak najbardziej. Pisałem na Twitterze, będąc Olkiem i będąc jego agentem, to nawet bym nie chciał two-way'a, bo to na two-way'u to jest two-way, tułaczka, nie two-way. Jedną nogą jesteś w NBA, drugą możesz nie być i nagle tak, masz koniec grudnia, cię w NBA nie ma, a w Europie drużyny mają pozapinane składy i budżety i co? I lądujesz gdzieś w jakimś Radomiu, czy gdzieś, czy tam nie wiem, gdzie w jakiejś lidze islandzkiej. I rok stracony. Albo pewne pieniądze, albo nie. Ja to pamiętam przez te, taki, powiedzmy w latach tam, powiedzmy 2015 do 2018. Akurat tak się składało, że no, przy kadrze Finlandii, no z racji tego, że mieszkam w Finlandii, dużo miałem okazję z Sasu Salinem, z Peteri Koponenem gadać. Ja to akurat wtedy Peteri Koponen tak na fali był, to takim już swój prime. Później miał wypadek samochodowy, jak przychodził do Barcelony. Taka dygresja. A wtedy był naprawdę koszykarsko w prime i to niczym głupim nie było pomyśleć, że byłoby fajnie zobaczyć, jak próbuje w NBA. I mówił mi, gadałem z nim, że Mark Cuban do niego mówi, przyjeżdżaj do Dallas. On mówi, Mareczku, no to pieniądze. A Mareczek nie chciał mu dać pieniędzy. No to wiesz, jak masz niepewne pieniądze u Marka Cubana, a pewne pieniądze w Rosji, a pieniądze w Rosji są pewne wbrew pozorom, oprócz tych pieniędzy, które są zapisane, to jeszcze... Przychodzi prezes do szatni i mówi, jak mecz wygracie, to tutaj proszę 100 tysięcy dolarów do podziału.
Eta BMW tutaj jest.
No tak, to co Peteri Koponen zarobił oficjalnie i nieoficjalnie, to w NBA musiałby, nie wiem, 10 lat grać. To wiadomo, że masz swoje... Takiemu przeciętnemu kibicowi to się łatwo mówi, a sportowe ambicje, ale za sportowe ambicje nie kupisz domu, za sportowe ambicje nie wykarmisz rodziny i tak dalej. Dla zawodowego sportowca sport jest pracą, jak masz lat tam powiedzmy 28-29, już jesteś na tej drugiej części swojej kariery, no to tak, tutaj dwa pewne miliony, tutaj niepewne 200 tysięcy czy 300 tysięcy, no to wiadomo, masz koszulkę z napisem NBA, dresy, wszystko fajnie, z Dirkiem Nowickim, nie, już Nowickiego chyba nie było wtedy, czy był, no nieważne, miesza z tym, no był jeszcze końcówka, no tak, to jest wszystko piękne, to piękne wspomnienia by były, no ale stawiasz na szali i ci się to nie zgadza. To
no tak samo większość tych rzeczy możesz kupić w sklepie, wiesz.
No jest... ja koszulkę NBA muszę sobie tak kupić z własnym nazwiskiem, no to wiadomo i tak samo tutaj z Balcerowskim, on jest jeszcze bardzo młody, Fajnie, że się pokazuje, fajnie, że tam w notesach mają jego nazwisko. Jak mu chcą zaproponować jakiś two-way, to ja powiem dziękuję, przyjadę za rok, a teraz jeszcze na tej fali, że byłem w Summer League gdzieś tam, bo to też przyjeżdżając do Europy, jak masz w swoim CV grałem w Summer League dla Boston Celtics, to może nie mówię, że ci się tu wszystko otwiera, wszystkie kluby ci otwierają, ale niektóre mówią, fajnie, spróbujemy. Jakaś tam nie będę strzelał klubami, czy jakiś tam Pireus, czy Olympiakos Pireus, czy ktoś, ale jestem przekonany, że dobre pieniądze w dobrym klubie Oleg Barsowski sobie w Europie na pewno podpisze.
Ja myślę, że nawet bez przyjeżdżania do NBA by wyciągnął
Jak
fajne pieniądze.
oczywiście.
Ale wydaje mi się, że on jest też na takim etapie, że wiesz, to co powiedziałeś, to prawda, pieniążki i to, że Tuaj jest niestabilne, a granie gdzieś, tak jak nie wiem, Mateusz Ponitka teraz, Partizan Belgrad, wiesz. To jest też, to Summer League pomaga dojrzeć do tego, nie wiem, Oleg Czyż, Tomek Gielo byli na ligach letnich, no i nabrali doświadczenia, które tak naprawdę nic im nie dało, poza tym, że tam byli. To no, nie zmieniło to ich życia, nie podpisali kontraktu z NBA,
Właśnie.
ale spróbowali i przynajmniej też nie będą potem gadać, że nie pojechali, by nie spróbowali. No, dostali swoją szansę, którą nie musieli jej wykorzystywać, bo to też nie musiało chodzić o angaż, ale to też nic, w niczym nie przeszkadzało. No, na przykład Olka zabiły kontuzję sportowo i teraz trenuje dzieciaki. Daje dalej wsadę, ale na zawodowstwo się nie nadaje, a Tomek Gielo poszedł swoją drogą i też kosi pieniądze gdzieś za granicą. No i super. Ale bez ligi letniej to też by się stało. Dobrze, jakieś Karol pytanka i idziemy stąd. Bo to jest już niedobrze. Żeby tyle rozmawiać o koszykówce i ciemno aż się robi.
Jest już ciemno w Polsce?
Jest.
A u mnie jeszcze słoneczko świeci.
Tak lekko, no ale już bardziej ciemno.
U mnie słoneczko świeci.
To jest jakieś studio, a nie tam
Naprawdę słoneczko świeci.
W Japonii. U mnie też, z lampy doświetlającej. Jacek Dębski napisał, czy było już coś o tym, że Sochan nie zagra w kadrze i niektórzy mają żal lub są źli z tego powodu, jak pan Kłyszejko. No telewizja jest bardzo niezadowolona. Co tu będzie pokazywać? No,
No właśnie.
nokauty?
Nokauty.
Nie, no chyba nie ma większych pytanek. To dobrze, to możemy iść. Nie będą nas zamęczać niczym. Były pytanko awanse i tak dalej, ale tak zagadaliśmy Karol, że może możemy po prostu sobie.
Dobrze.
Dlatego zapraszam was na następny odcinek. Nie wiem, czy będzie on za tydzień, bo nie wiem, czy coś się będzie działo ciekawego, żeby o czymś pogadać, ale możliwe, że tak będzie. Poza tym pracuję nad dwoma wywiadami, może one wejdą w przyszłym tygodniu, ale na razie jestem w fazie umawiania. Pierwszy to staram się znaleźć czas, znaleźć wspólny czas z Hubertem Radke na temat Collective Bargain Agreement, bo on ma nawet papier z tego, że się na tym zna. Skoro jest sygnowanym agentem, to coś powie ciekawego. Poza tym mam mnóstwo pytań. Tamte rzeczy uwalniające marihuaninę, HGH i inne środki, to jest dla mnie bardzo interesująca sprawa. Pomniejszenie tych badań antydopingowych, w sensie większa randomizacja w większych odstępach czasowych. To też są ciekawe rzeczy. No i tam ogólnie, jaki to ma wpływ na dalsze losy, no bo to nie może w kółko Karol rosnąć, bo w końcu komuś skończą się pieniądze. Dlatego jestem zainteresowany tym. A drugi wywiad to będzie, nie mogę jeszcze powiedzieć chyba, ale z osobą, która nie ma kompletnie nic wspólnego z koszykówką. I nawet nie wiem, czy by chciała mieć coś wspólnego z koszykówką.
Piesiewicz.
Nie, blisko. Nie, jest jedna osoba, która ma coś wspólnego z koszykówką, ale też myślę nad wywiadem, ale wtedy myślę, że subskrypcje mogłyby spaść.
Grzegorz Braun.
Nie, ale bardzo podobnie. Mogę dodać, że ostatnio bardzo wzięty dokumentalista w publicznej telewizji. Dlatego zostawię Państwa z tą wiedzą. My sobie z Karolem pójdziemy. Powiedz, Karol, coś po szwedzku na do widzenia. A ja się żegnam.
Hej do.
Bardziej jakaś rozwinięta forma wypowiedzi na przykład?
Do widzenia to jest hej do.
Nie, to nie mają jakieś skróty, to bez sensu.
Albo
No
na
musisz.
przykład
No.
vises. Do zobaczenia.
Vices.
A.
Nie, to musisz po polsku powiedzieć to, co zwykle idziemy. To jest lepsze jednak. Nie zmieniam sprawdzonych rozwiązań. Trzymajcie się.
Dobranoc, mili państwo.